arcykapłan potrząsnął głową. Wielkie to są zamiary, panie mój, odparł, ale wykonać ich nie można. Wieże babilońskie z powodu swojej formy są nietrwałe i łatwo przewracają się. Tymczasem nasze gmachy muszą przetrwać wieki. Świątyni jedynemu Bogu stawiać nie można, gdyż On nie potrzebuje ani odzieży, ani jadła, ani napoju, a cały świat jest Jego mieszkaniem. Gdzież więc świątynia, która by Go pomieścić mogła? Gdzie kapłan, który ośmieliłby się składać Mu ofiary? Więc zbudujemy przybytek dla Amonara, wtrącił faraon. Owszem, byle nie taki jak pałac króla Assara, gdyż jest to gmach asyryjski, a nam, Egipcjanom, nie przystoi naśladować barbarzyńców. Nie rozumiem cię, przerwał nieco rozdrażniony władca. Wysłuchaj mnie, panie nasz, mówił Sem. Przypatrz się ślimakom, z których każdy ma inną skorupę. Jeden zwiniętą, ale płaską, drugi zwiniętą, ale podłużną, jeszcze inny podobną do pudelka. Tak samo każdy naród buduje inne gmachy zgodne z jego krwią i usposobieniem. Racz także pamiętać, że gmachy egipskie są tak różne od asyryjskich, jak Egipcjanie od Asyryjczyków. U nas zasadniczym kształtem każdego gmachu jest piramida ścięta. Najtrwalsza ze wszystkich form, jak Egipt jest najtrwalszym ze wszystkich państw. Zaś u Asyryjczyków zasadniczą formą jest sześcian, który łatwo psuje się i ulega zniszczeniu. Pyszny i lekkomyślny Asyryjczyk stawia swoje sześciany jeden na drugim i buduje gmach wielopiętrowy, pod którego ciężarem usuwa się ziemia. Pokorny zaś i roztropny Egipcjanin ustawia swoje ścięte piramidy jedna za drugą. Tym sposobem u nas nic nie wisi w powietrzu, ale każda część gmachu opiera się na ziemi. Stąd wynika, że nasze budowle są długie i wiecznotrwałe, a asyryjskie wysokie i kruche, jak ich państwo, które dziś szybko wznosi się, a za parę wieków zostaną po nim tylko gruzy. Asyryjczyk jest wrzaskliwym samochwalcą, więc w swoich budowlach wszystko wystawia na zewnątrz. Kolumny, obrazy i rzeźby. Skromny zaś Egipcjanin najpiękniejsze rzeźby i kolumny kryje wewnątrz świątyń, jak mędrzec, który wzniosłe myśli, uczucia i pragnienia chowa w głębi serca, lecz nie ozdabia nimi swoich piersi i pleców. U nas wszystko, co piękne, jest ukryte. U nich wszystko robi się na pokaz. Asyryjczyk, gdyby mógł, rozciąłby sobie żołądek, ażeby pokazać światu, jakie osobliwe jada potrawy. Mów. Mów dalej, wtrącił Ramzes. Niewiele zostaje mi do powiedzenia, ciągnął Sem. Chcę tylko jeszcze zwrócić, panie, twoją uwagę na ogólną formę naszych asyryjskich gmachów. Kiedy, będąc przed laty w Niniwie, przyglądałem się hardo wyskakującym nad ziemią asyryjskim wieżom, zdawało mi się, że to rozhukane konie, które, zerwawszy wędzidła, stają dęba, ale wnet upadną, jeśli jeszcze nóg sobie nie polamią. Tymczasem spróbuj, wasza świątobliwość, spojrzeć z jakiego wzniesionego punktu na egipską świątynię. Co ona przypomina? Oto człowieka, który modli się, leżąc na ziemi. Dwa pylony to dwie dłonie wzniesione ku niebu. Dwa mury opasujące dziedziniec to ramiona. Sala kolumn, czyli niebiańska, to głowa. Komnaty, boskiego objawienia i stołów ofiarnych to piersi, a tajemny przybytek Boga to serce pobożnego Egipcjanina. Nasza świątynia uczy nas, jakimi być powinniśmy. Miej dłonie potężne jak pylony, mówi do nas, a ramiona silne jak mury. Miej w głowie rozum tak obszerny i bogaty, jak przysionek świątyni, duszę czystą, jak komnaty objawienia i ofiar, a w sercu miej Boga, o Egipcjaninie. Zaś asyryjskie gmachy przemawiają do swego ludu: wspinaj się na ludzi, Asyryjczyku, zadzieraj głowę wyżej niż inni. Nie zdzielasz nic wielkiego na świecie, ale przynajmniej zostawisz wiele gruzów. Miał, żebyś, panie, odwagę, zakończył arcykapłan, wznosić u nas budowle asyryjskie, naśladować naród, którym Egipt brzydzi się i pogardza? Ramzes zamyślił się. Pomimo wykładu Sema i teraz sądził, że jednak palace asyryjskie są piękniejsze od egipskich, ale tak nienawidził Asyryjczyków, że jego serce poczęło się chwiać. W takim razie, odparł, zaczekam z budową świątyni i mego grobu. Wy zaś, mędrcy, którzy jesteście mi życzliwi, obmyślcie plany takich gmachów, które by imię moje przekazały najdalszym pokoleniom. Nieludzka duma wypełnia duszę tego młodzieńca, rzekł do siebie arcykapłan i smutny pożegnał faraona.